Cześć, dzisiaj jestem z Jakubem Rozkoszem. Cześć Jakub.
Cześć.
Przedsiębiorca, właściciel kilku e-commerce'ów. Dzisiejszy odcinek mocno biznesowo. Masz 30 lat, tak?
31, rocznik 92.
Więc... Ile masz już doświadczenia biznesowego?
Oj, sporo. Praca ogólnie zaczęła się gdzieś plus minus w okolicy 16 roku życia, taka już, która mnie pchała w kierunku biznesu, no bo jakieś pierwsze prace to się w ogóle już za dziaka zaczynały. Ale takiego biznesowego, no to pierwszą działalność gospodarczą założyłem, wydaje mi się, że 10 lat temu, 9 lat temu.
Na co chciałem zwrócić uwagę, bo często ludzie mówią, że oni nie mają czasu, nie dostali szansy, nie mieli jak zacząć. Twoja historia, jak się opowiedział tak w, powiedzmy w 10 zdaniach, ile rzeczy robiłeś, pracując dla kogoś, które pozwoliły ci tak naprawdę wejść w tą dorosłość biznesową, ale już z doświadczeniem kilkuletnim.
No całe mnóstwo. No zacznijmy od mojej pierwszej pracy, którą tak naprawdę wykonywałem, pisząc teksty o koszykówce, bo kochałem koszykówkę, to przez 2-3 lata pisałem i nawet nie zarabiając o tym jakichkolwiek pieniędzy, a jedyne moje wynagrodzenie było to, że mogłem otrzymać komputer, którego nie miałem w domu. Więc tak na tym poziomie tak to wyglądało, więc ja też nie myślałem o tym, że ja będę w biznesie, ja nie myślałem o swojej przyszłości, nie wiadomo jak teraz wiele młodych ludzi do nas pisze, do mnie przynajmniej, że oni już by chcieli tą drogę znać, oni by już chcieli wiedzieć, co oni za 5 czy 10 lat robią. Ja jestem niezwykle otwarty na świat, niezwykle otwarty na życie, więc za każdym razem to, co powtarzam, że no robię dzisiaj to, ale kto wie, co będę robił za 5 lat, czy za 10, czy za 15, tego nie planuję. Grunt, żebym był na tą drogę gotowy, a żeby być na tą drogę gotowy, która będzie przed nami, trzeba być odpowiednio przygotowanym, więc jak miałem pewne możliwości, pewne szanse, to starałem się nie zadawać zbyt dużo pytań, nie starałem się po prostu robić swoje, nie narzekać i byłem po prostu cierpliwy, a to, że jestem osobą, wydaje mi się, niesamowicie ambitną, mało znam osób, które mają takie ambicje i też tak ciężko pracują, więc to są takie cechy, które dwie dość dobrze połączone, no będą dawać dobre efekty, ale 3 lata temu pierwsze jakieś podcasty czy 4 jak udzielałem, to nie miałem żadnego pojęcia, że będę robił to, co teraz robię. Nie wiedziałem, w jakim kierunku to pójdzie i dalej nie wiem, co Jakub Rozkosz będzie robił za 2, 3, 4 czy 5 lat. Nie planuję tego aż tak, ale jestem, tak jak mówię, osobą otwartą. Biznes, życie daje różnych szans. Ja też nigdy nie zamykałem, poszedłem na studia, ale nie miałem ogromnych nadziei w tym. Nie mówiłem, że oj, najważniejsze to pracować w zawodzie. Nie daję sobie takich jakichś sztucznych ograniczeń, których tak naprawdę nie ma. No bo jak się zaczniemy tak ograniczać sami, no to potem jakieś pewne możliwości czy pewne jakieś szanse, które się gdzieś koło nas pojawią, no to one po prostu je prześpijmy. Nawet nie będziemy o tym poważnie myśleć, bo ja 3, 4, 5 lat temu byłem gotowy na to, że mogę pracować w Stanach, w Chinach, pracować po całym świecie, być blogerem podróżniczym, modowym, prowadzić YouTube'a, czy prowadzić biznes, czy flipować jakimiś rzeczami w Polsce, więc ja totalnie jakby... To ciężko mi też zdefiniować, bo robię tak wiele rzeczy na raz, że trudno jest określić teraz, jak to wygląda, ale kto wie, czy za 5 lat na przykład, czy za 10 najważniejszą rzeczą, jaką zrobiłem do tej pory, będzie jak, nie wiem, udział w jakiejś konferencji, czy poznanie kogoś, czy na przykład nauka jakiejś jednej rzeczy, która wydawała mi się absurdalna albo totalnie niepotrzebna. Kto wie, jak to będzie wyglądało, jak to będzie procentowało.
No właśnie, bo odniosę się do tego, co powiedziałeś, że ty sam nie wiedziałeś, w którym kierunku w ogóle iść, a teraz młodzi ludzie piszą i oczekują konkretnego schematu, co on ma w tym momencie robić. I teraz też wiem z innych podcastów, że żałujesz na przykład, że nie edukowałeś się aż tyle w dawnych czasach, że po prostu to wszystko puściłeś, że to było jakieś takie flow, które nie wiedziałeś, do czego to w ogóle doprowadzi. I ja tak widzę po sobie, że to było podobne. Czyli jak ja teraz rekrutuję ludzi, to ja bardzo często się ich pytam, okej, jakie mieliście hobby poza pracą? Co robiliście pro bono? Czy jak ten twój blog? Ja w dawnych czasach...
Blog to na początku był pro bono, potem też był świetnie działający biznes, ale...
No, bardzo często...
Tak, to działa, to zwyczaj, nie? Że coś jest pro bono, potem się w tym kierunku rozwija.
Jasne. Chodziło mi bardziej o to, że wiesz, ja robiłem dużo rzeczy pozalekcyjnie, że tak powiem, tak? W liceum, czy nawet na studiach. Próbowałem, popełniałem błędy, bo byłem nieustraszony, bo mogę być nieustraszony, że miałem do czego wrócić. Zawsze był ten dom, czyli jak popełnię błędy, no trudno, jak straciłem 2 lata życia, to trudno, a właśnie z tych umiejętności, które robiliśmy pobocznie, często wychodzi coś takiego ekstra, gdzie nagle się okazuje, że te wszystkie kompetencje, które ty pozbierałeś po drodze, one mają sens.
No, najcenniejsze są kompetencje miękkie, a je się buduje w taki sposób miękki, że tak powiem, więc to potem też im dalej w las, tym bardziej będzie procentowało. no jak się to wszystko do kupy pozbiera, no to ja widzę, jaki ogromny sens miało to, że całe życie grałem w koszykówkę. Albo jaki ogromny sens miało w życiu to, że całe życie byłem tak naprawdę bardzo blisko sportu. Bardzo blisko, że ciągle się zajmowałem w sporcie i pracowałem w sporcie. Potem pierwsze moje prace były też w sporcie i tak dalej, więc ja widzę, jakich cech na charakterów nabyłem. Wydawało mi się to naturalne, no ale teraz, gdy wszedłem w dorosłe życie, poznaję ludzi w biznesie, to wydaje mi się, że te moje cechy niektóre są naprawdę mocno unikatowe, mało skromnie mówiąc oczywiście. No ale to wszystko ma swoje plusy i minusy, tylko ja nie patrzyłem w ten sposób, że ojejku, ja chcę zarabiać miliony, kupować Astony, nie wiadomo co. Miałem swoje marzenia, one jak się okazuje to były zbyt małe, bo wszystkie spełniłem przed tam 30 rokiem życia, co też doprowadziło do sytuacji, w której ja kończąc 30 lat zacząłem się nad sobą zastanawiać, co bym chciał robić, jakby to miało wyglądać i doprowadzało mnie to do takiego, nie wiem, psychologicznego marazmu, jakbym to miał nazwać, no, w sensie, wiesz, no, nagle masz 30 lat, spełniłeś wszystkie marzenia, wiesz, że już te dobra materialne, czy to wszystko, co kupowałeś, to wszystko, co zwiedzałeś, tak by większego sensu nie ma, że to nie daje żadnego szczęścia, oczywiście to łatwo się mówi, jakbym to wiedział na początku, no to pewnie bym inne decyzje podejmował, no ale to wiesz, no to ja nigdy nie planowałem tej drogi, ja się nie zastanawiałem nad tym, ja po prostu robiłem to, co lubię, robiłem to, co kocham, starałem się pracować tak, żebym każdy dzień swojego życia w miarę możliwości nie czuł, że przepracowuję, że to jest ciężkie, że to jest charówka, że to jest coś, czego... Że to jest ciężkie, to jest okej, tylko to jest coś, czego ja nie lubię. To ja chciałem jakby spędzać ten czas w taki sposób, aby otaczać się przede wszystkim ludźmi mądrzejszymi od siebie, więc na samym początku swojej drogi jakby to dla mnie było kluczowe, że jak gdzieś wybierałem jakieś miejsca, gdzie mógłbym coś robić, czy nawet robić coś za darmo, no to patrzyłem na to, czy no okej, no jakby jaka jest wartość dodana, co ta osoba może mi zaoferować, w sensie takim, czego może mi nauczyć, jakie ja kompetencje mogę posiąść, jak moje doświadczenie w CV będzie wyglądać pracując u kogoś. Teraz no, młodzi ludzie do mnie piszą, oni chcą od razu nie wiadomo czego, są bardzo roszczeniowi, rzadko kiedy są tak jak patrzą na tę drogę w ten sposób, no bo oni też z innych jakby domów pochodzą, to jest inne już pokolenie, to są ludzie wychowywani, no, często urodzeni w ogóle już w czasach, w których Polska już była w Unii Europejskiej, nie? Więc ja troszkę inaczej to pamiętam. No, przez lata w ogóle nie miałem kieszonkowego, potem jakieś 2 złote, potem to w ogóle były jakieś groszowe tematy, więc jak sobie nie zapracowałem, nie zrobiłem, no to nie miałem i trochę to inaczej wygląda i mam taki ciąg na kosz, ciąg taką na bramę, jak to wielu gdzieś tam w sporcie się tak opowiada, mówi o tym. No, ale tego często brakuje wśród ludzi młodego pokolenia, no bo oni już nie muszą, bo mają troszkę lepszy start. To też jest okej, nie? No bo ja też przecież jedną z motywacji, no ogólnie wszystko co robię, to robię dla siebie raczej, ale jedną z motywacji to jest to, że jak ja będę miał jakiegoś młodego człowieczka, który będzie chodził, będzie moim synem czy tam córką, no to ten start też już będzie miał zupełnie inny i chcąc nie chcąc ja tego nie zmienię, bo warunki, w których będzie się wychowywał, warunki, w których będzie to dziecko żyło i funkcjonowało, one też będą zupełnie inne od moich, to będą dwa bieguny, więc co ja mam teraz jakby na siłę to dziecko zabierać, czy na siłę jakoś to dystrybuować i zarządzać tym, no prawdopodobnie nie, więc jakby sytuacja będzie taka, że ja będę miał zupełnie inne wyzwania. Czy ja nawet chcę, żeby moje dziecko miało taki głód i chciało tak gonić za czymś? Ja teraz widzę z perspektywy czasu, że chciałbym umieć zluzować i chciałbym umieć mieć taki spokój i chciałbym czuć, że pewnych rzeczy nie muszę robić, ale jeszcze chyba daleko. Dalej uważam, że jestem młody, dalej uważam, że najlepszy przede mną, ale też patrzę na to, co zrobiłem, na to, co osiągnąłem, no to jestem z tego zadowolony. Pewnie błędy jakieś pewnie były, ale no to może dlatego właśnie tak to wygląda, no jak się błędy popełniają, to potem człowiek wnioski wyciąga i jakoś te kolejne projekty lepiej wychodzą, więc...
fajne wątki w ogóle się tutaj urodziły. Ja się odniosę do jednej rzeczy, bo powiedziałeś o kompetencjach miękkich i śmieszne w ogóle są kompetencje miękkie, bo ktoś mówi, dobra, Jakub, co to są te kompetencje miękkie, nad jakimi mamy pracować, które są istotne. I teraz kompetencje miękkie nazywają się miękkimi, bo są trudne do zmierzenia.
No tak,
są miękkie.
Bo są miękkie, no to są fakt. Że jakieś zarządzanie, rozmowa, jakieś takie aspekty negocjacyjne, radzenie sobie z problemami, ze stresem, takie no pewne rzeczy, to jest bardzo trudne, żeby to zmierzyć. To jest niesamowicie trudne. Ja uważam, że no, ktoś, kto ma kompetencje miękkie, to często też są często dobrzy rozmówcy, to są osoby, które potrafią, no nie wiem, no trudno to zdefiniować, ale często się czuję już po chwili, czy ktoś ma te kompetencje miękkie rozwinięte, czy nie. Jak mam wrażenie, że ja to łatwo jestem w stanie wyczuć. No, im wyżej w las, im dalej w las, im wyżej na jakiejś naszej drabince w karierze czy prowadzeniu firmy, no to tym kompetencje, te twarde, mierzalne są mniej istotne, ale są coraz bardziej istotne kompetencje miękkie. Na ten moment, jak ja bym miał powiedzieć, w ciągu mojej pracy z takich kompetencji częściej korzystam, to wydaje mi się, że jednak w 80% na ten moment moja praca polega na tym, że już to doświadczenie, praca, to co zrobiłem, już mniej się liczy, no bo mam, jestem właścicielem firm czy jakimś przedsiębiorcą, który pracuje z wieloma ludźmi i tutaj tak naprawdę ja się sprawdzam na nowej roli szefa, który musi mieć te kompetencje miękkie, umiejętnie rozwinięte, albo musi umieć, powinien przynajmniej umieć zarządzać firmami, no tutaj już jednak doświadczenie w pisaniu bloga jest mało istotne, jeżeli chodzi o, że już na innych polach się sprawdzam, więc co też pokazuje, że właśnie ta otwartość jest absolutnie istotna, bo nawet gdybym w pewnym momencie swojego życia stwierdził, i odwaga też jest bardzo ważna, bo nawet gdybym w pewnym momencie swojego życia stwierdził, że do czegoś się nie nadaje, no to bym tego kroku nie zrobił. Tylko choć nie wiem, czy w mojej karierze był taki jeden krok, gdzie było coś do zrobienia, a ja powiedziałem, że za bardzo nie dam rady albo się nie nadaje. No było dużo takich rzeczy, że się z motyką na słońce porywałem i różnie się to kończyło. Ale teraz to właśnie z uśmiechem na ustach wspominam i cieszę się, że to wziąłem. To też budowało moją pewność siebie, bo w pewnych momentach stwierdziłem, kurde, jak już to zrobiłem, to wydaje mi się, że już nic gorszego w życiu mi może spotkać. No ale to tak właśnie, ta otwartość jest szalenie istotna, tym bardziej w czasach, w których, żeby dobrze zarabiać, żeby naprawdę robić jakby takie rzeczy, które są ważne w danym momencie na rynku, przy tak zmieniających się rynku, tak zmieniających się okolicznościach, no to trzeba być otwartym na cały świat, bo wchodzą nowe technologie, wywalają świat do góry nogami. Jeszcze niedawno mówiliśmy o NFT, teraz o blockchainach, teraz już jest tematem numer jeden sztuczna inteligencja i tak dalej, więc to są dwa lata, tak? Więc ta przedpandemiczna rzeczywistość, a teraz to też jest zupełnie dwa inne światy, jeżeli chodzi o w ogóle wszystkie biznesy, które do tej pory robiłem. I wydaje mi się, że też ta właśnie pandemia też zweryfikowała wiele osób, jakie ma podejście do biznesu, na ile jest otwartych, bo tyle samo, co ona wycięła biznesów i dobrze działających firm, tak samo dała dużo szans na prowadzenie nowych i zupełnie innych tematów i otworzyła wiele firm na nowe kanały, więc jakby ta otwartość zawsze to powodowała, że może gdzieś jakby pchała mnie do przodu.
Mm-hmm. Ale to powiem Ci, że wiesz, taką umiejętnością miękką, trudno nazwać to umiejętnością, ale to jest ta pewność siebie. Dzisiaj nawet rozmawiałem z moim szwagrem, że już ma trójkę dzieci, że zazdrości swoim dzieciom takiej zuchwałości, takiej pewności. Wiesz, wpadają na pomysł i teraz go realizują. Nie wiedzą, czy się uda, czy się nie uda.
To jest super cecha. No, to fajnie, że tak dzieci mają. Nie wszystkie dzieci tak mają. Też dużo dzieci właśnie niesamowicie niepewnych siebie. A to już jest kwestia tylko i wyłącznie wychowania. Mm-hmm. I tych cech, no wiadomo, takich twardych charakterów, które nie są do ułożenia delikatnego, tak, ale no, super osoby niepewnej nagle nie zrobimy jakiegoś rekina biznesu i tak dalej. No bo no wiadomo, każdy ma, jak to się mówi, te twarde takie cechy charakteru, które trudno coś z nimi zrobić, tak?
Mhm. Wiesz co, każdy dostał jakieś życie do przeżycia i korzysta z niego na tyle, na ile potrafi.
Ale nawet widać po rocznym dziecku, czy półrocznym dziecku, jakie ma różne zachowania, więc to też widać już nawet po bardzo małych dzieciach, jak dzieci raczkują, jakie ruchy wykonują, co ich cieszy, co ich nie cieszy, co im sprawia radość, co tam w głowie się dzieje, to czasami bardzo małe dzieci obserwując można, no jednak no, trudno by powiedzieć, że szczególnie w tych samych domach. Są podobnie wychowywane ci sami rodzice, a jednak jedno dziecko jest zupełnie inne od drugiego. Ja też widzę u mnie, rodzeństwo moje jest zupełnie inne ode mnie. Mamy podobne cechy charakteru, ale jednak każdy z nas się bardzo mocno różni od siebie, więc tak chyba często wygląda.
To, co mi się spodobało, to jeżeli twoje dziecko jest kiepskie z matematyki, a genialne w tenisa, to zamiast zatrudniać mu korepetycję z matematyki, zatrudni mu trenera do tenisa. I myślę, że ten świat w ogóle, to dzisiejsze
idzie
dzieciństwo idzie właśnie w tym kierunku.
Grunt, żeby to zrozumieć, ja też tak uważam.
W naszych czasach.
Na siłę pchamy, żeby wszystkiego mieć piątki. No. I no tak, ja pamiętam, jak z wywiadówki mama wracała, no to na jakiejś olimpiadzie byłem, strzelam, z historik, bo uwielbiałem mitologię grecką, bo grałem w grę komputerową, chciałem mitologię grecką. I dostałem tam jakąś w ogóle, wiesz, szóstkę z historii, z czegoś, ale jakąś dwóję z matmy, czy no nie wiem, to jakaś podstawówka. I oczywiście bolarum o tą dwójkę czy o trójkę. Ja tego totalnie nie rozumiałem. Znaczy się mówiło, tu jestem taki najlepszy, tu jestem z tego bardzo dobry, a wy się skupiacie na czymś, gdzie jestem zły. No i potem to powodowało, że no, byłem tym uczniem z czerwonym paskiem. Raczej sprawiałem większe problemy niż mniejsze w szkole, no ale jednak te stopnie miałem dobre, z wszystkiego miałem dobre. I potem, jak miałem zdecydować w gimnazjum czy w liceum, co ja chcę dalej w życiu robić, no to tak w sumie to z tego dobry, ja nawet nie wiem, co tak naprawdę do końca lubiłem. poza sportem, poza WF-em, to tak wszystko dla mnie było poniekąd obojętne, więc trudno było potem tą swoją drogę odnaleźć, a że nie miałem żadnych korepetycji, zajęć dodatkowych, no to no trudno było tak naprawdę w tym życiu się gdzieś poukładać. Gdyby nie ta koszykówka, to bym realnie miał problem, bo znaczy może nie, że miałbym problem, ale na pewno ten start zupełnie inaczej by wyglądał, bo już cała moja kariera i całe wszystkie początki związane z pracą, no to zaczęły się tak naprawdę od koszykówki, do tego, że znałem się na koszykówce, trenowałem i miałem lekkie pióro, które powiedzmy też raczej nie jest do jakiegoś, jest do wytrenowania poprzez czytanie, poprzez jakieś tam, no ale jednak to albo ktoś ma, albo tego nie ma, nie? To też jest taka kompetencja, uważam, że bardzo istotna, bardzo cenna, no ale no to ja połączyłem jedno z drugim, zastanawiałem się, co ja mogę przy koszykówce robić, nie mając nic w tym momencie do zaoferowania na rynku, 0 lat doświadczenia. Zastanawiałem się, na czym ja się znam, plus minus czułem, że potrafię pisać i uwielbiałem oglądać mecze, więc mówię, może ja się jako dziennikarz sportowy dziś będę odnajdował. No tak, no i potem w tym kierunku mediów gdzieś zacząłem, zaszczepiony w kierunku internetu, chcąc jest w tym redakcjach, czy gdzieś pracując byłem najmłodszy, no to ty młody tutaj się Facebookiem zajmie i tamtą stroną to ty się zajmie, nie? Mm-hmm. No ja też nie miałem żadnego pojęcia, to kurwa ja jest za przeproszeniem, ale robiłem to, no bo zostałem trochę siłą wypchany. W tym kierunku, a potem to polubiłem i tak to wyglądało. Starałem się za każdym razem to, co robię, robić jak najlepiej. Mm-hmm. No i się kształcić w tym, co robię. No ale tak, nigdy nie miałem jakiejś takiej dziwnej motywacji, że jutro zarabiać 10 tysięcy, pojutrze 15, za 2 tygodnie 20. Ja w ogóle nie myślałem z perspektywy... Naprawdę, ja wiem, że to... Ale jak ja mogłem mieć potrzeby jako 20-latek, który jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu jedyne, co go interesowało, to grać w kosza. Nawet nie imprezowanie, tylko tak koszykówka. Tak? No to potem gry komputerowe mniej. No to czego ja mogę marzyć, a co? Ja marzyłem o tym, żeby sobie Mercedesy kupować, jakby... No w ogóle o tym nie marzyłem, w ogóle nawet tego nie planowałem, nawet jakoś wybitnie mnie to nie jarało. To się trochę potem pojawiło, gdy zacząłem bloga modowego prowadzić, który też z zupełnie innych motywacji powstał, gdzieś tam moda zaczęła mnie interesować. A chcąc potem ta moda, no to dobra, luksusowe zegarki i tak dalej, no już potem w tą branżę na maksa. Ale jakby to nigdy nie było jakimś takim celem samym w sobie. Oczywiście teraz już jak prowadzę kilka firm, pieniądze, ta skala jest zupełnie inna, nie jest jakaś przepotężna, ale są wielomilionowe jakby dochody i czuję, że ta gra już nie jest o to, żeby mi było dobrze, czy żebym ja się czuł dobrze, tylko zabezpieczam przyszłość. Bawię się tym już, uczę się nowych rzeczy, robię wiele rzeczy, których nawet nie wiem, czy mają sens. Testujemy nowe produkty i tak dalej, i tak dalej. No to tak, no to dziś mam to, mówię, no co ja z tym zrobię, jak to wyjdzie dobrze, no to wtedy się stawiam, a kupię kolejne mieszkanie, a jakby na tym poziomie, co żyję, to i tak mnie tak na wszystko, co potrzebuję, to mnie stać, więc jakby muszę szukać tej motywacji zupełnie w innym miejscu niż tylko jakby tak perspektywa pieniądza. Jakby ona jest fajna, bo to łatwo zmierzyć biznes, łatwo zmierzyć sukces w biznesie właśnie wynikami finansowymi, choć ja uważam, że też kluczową miarą do przykładania do biznesu jest to, w jaki sposób ty w ogóle się z tym czujesz, ile masz czasu wolnego, bo znam wiele osób, które prowadzą biznes na większym poziomie, na większej skali ode mnie, no ale jednak nie mają tak dobrze poukładanych firm, nie mają takiego spokoju, takiej wolnej głowy i to doprowadza do większej ilości stresu, więc oni potem, no ja już uważam, że to jest niewspółmierne, nie? Że wy jak już na pewnym poziomie finansowym, to już tak naprawdę tylko i wyłącznie chodzi o ten spokój i czas. Więc ja też staram się tak w tym kierunku iść i to jest dla mnie motywacją, żebym kiedyś dałem sobie takie cele, że 4-5 razy do roku na wakacje, teraz już zdecydowanie częściej, więc już nawet tak nie patrzę na wakacje, tylko teraz już sobie daję taki cel, żebym może w ogóle nie musiał pracować i żebym miał bierny dochód generowany z tego, co robię. Nawet gdybym miał być na troszkę niższym poziomie, niż ja bym na wszystkim pieczę trzymał, bo jednak te firmy w większości budowałem i wiem od początku i czuję to bardzo mocno, jak to jest poukładane i te branże też mocno czuję. No to ciężko jest znaleźć też często osobę, która będzie to czuła na tym podobnym poziomie, też z takim doświadczeniem, to też kwestia potem znowu tej motywacji tej osoby, to już zupełnie inna kwestia. No to dla mnie właśnie ta miara pieniądza jest istotna, ale też miara wolnego czasu, miara w ogóle takiego spokoju wewnętrznego, to jest istotne. Ja też tam swoim jakby takim na sobie to czułem, że właśnie te 2 czy 3 lata temu byłem tak mocno zapracowany i tak mocno zestresowany, nie wysypiający się, że powiedziałem, kurde, muszę coś z tym zrobić, muszę coś poprawić i zacząłem dbać mocniej o swoje zdrowie, o jakość snu, o ogólnie odżywianie, o czas wolny. Staram się, z akcentem na staram się, ale wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku, bo wewnętrznie się czuję po prostu z tym lepiej.
Mm-hmm. Wcześniej mówiłeś o tym, że musiałeś mieć piątki z wszystkiego i faktycznie to jest takie pokolenie przedsiębiorców, generalistów, którzy we wszystkim są dobrzy, wszystko robią sami, trudno jest im delegować, uważają, że oni zrobią najlepiej. Nie wiem, czy też tak miałeś, ale faktycznie ja poznałem kilka osób po drodze, które nie były w ogóle generalistami, na niczym się nie znały, oni tylko potrafili zarządzać ludźmi i oni budowali lepiej skalowane firmy.
No tak,
firmy.
Szybciej i łatwiej. Tak. No ja znam kilka firm, które są tak zarządzane i uważam, że gdyby one dzisiaj miały powstawać, to w ogóle nie miałyby racji bytu i by po prostu nawet nie powstały, gdyby były tak robione, jak były robione te 20-25 lat temu. Jednak by to jest ogromna sztuka. To jest ogromna sztuka, ale przez to, że ci ludzie, wydaje mi się, że oni wszystko wiedzą najlepiej, że wydaje mi się, że oni wszystkie rozumy postradali i że wydaje mi się, że jak mają 100, 200, 500, 1000, 10 tysięcy ludzi w firmie, to są od każdej z nich najmądrzejsi. To tylko pokazuje, jak oni nie wiedzą dużo o świecie. To tylko pokazuje ich płytkie horyzonty. Powtarzanie ciągle tego, że ja boję się zaufać, to jest naprawdę bardzo smutne i bardzo przykre, jak tego się słucha. Ale to jest tylko i wyłącznie kwestia, i to jest do przepracowania z psychologiem, i to jest kwestia tej osoby, a nie problemu tych 5, czy 6, czy 10 tysięcy ludzi, których się zatrudnia, bo absolutnie istotne jest na pewnym poziomie biznesu zrozumieć, że już ta gra jakby się nie toczy o te pieniądze. Jakby, no, jest udowodnione naukowo, nawet jest policzone to gdzieś na Harvardzie to liczono, to wiem jak to brzmi, ale ogólnie były takie badania robione przez jednego z profesorów, dużo na ten temat czytałem, że właśnie no, do pewnego poziomu finansowego jakby jesteśmy w stanie jakby zwiększać swoją jakość życia, poziom zadowolenia, poziom szczęścia wraz ze wzrostem swojego poziomu zamożności, ale w sytuacji, w której już osiągniemy dany poziom, tam on był podobno ustalony jakieś 20 tysięcy dolarów miesięcznie dochodu netto, no to tak naprawdę już kolejny każdy tysiąc jakby nie zmienia w nam życiu praktycznie nic, no to musimy znaleźć jakby taki no troszkę inny cel, wydaje mi się, nie? Bo potem to jest po prostu tylko taka mania, takie kolekcjonowanie banknotów, potem ludzie nie potrafią często z tego korzystać, a nawet gdy korzystają, to w taki głupi sposób, że kupują sobie dobra materialne, z których i tak potem nie korzystają, nie? Typu fajnie, jak zrobię więcej, no to sobie kupię apartament na Manhattanie, no dobra, no i co z tego, jak nie będziemy czasu, żeby nawet tam polecieć, ani nic zrobić, albo będzie stał pusty, więc jakby, no to jest, wydaje mi się, że bardzo rzadko mówi się o tym właśnie, że no mega istotne jest też to zdrowie psychiczne i to, żeby do tego biznesu podchodzić zdroworozsądkowo i zacząć sobie zadawać pytanie, tak naprawdę po co ja to wszystko robię, nie? Czy dla jakiegoś własnego ego, czy żeby komuś coś udowodnić, bo zazwyczaj jest jakiś powód, dla którego to robimy, tak? Czy się po prostu z kimś mierzymy. Ja uważam, że oczywiście jak z kimś się mierzymy, no to jest domena osób takich słabych i o płytkich horyzontach, że przekładają miary, bo ktoś jest większy, ktoś lepiej ogarnia, ktoś jest inteligentniejszy, ktoś ma ładniejszą firmę, lepiej działa na więcej rynkach. Dobrze jest tam czuć i wiedzieć, że to jest swoją konkurencją, z którą warto się mierzyć, no ale jakby porównywanie się do kogoś, to też zazwyczaj sprawia, że po prostu jesteśmy sami nieszczęśliwi sami ze sobą, tak? I to ja bardzo źle w ogóle ostatnio odbieram ludzi, którzy gdzieś na jakichś spotkaniach starają się porównywać i jakkolwiek porównywać nasze wakacje do swoich wakacji, zegarki do zegarków, auta do aut, mnie to w ogóle jakby nie interesuje, nie zwracam na to uwagi większej, praktycznie żadnej. Dopóki nie przyjdę do momentu zakupu, no to jedyna rzecz, na którą zwracam uwagę, czy to, co zamówiłem, to jest zgodne z tym, co zamówiłem i to mnie interesuje, ale naprawdę mnie nie interesuje, czy Andrzej jest bogatszy, czy jeździ lepszym autem, bo ja nigdy nie będę najlepszym przedsiębiorcą na świecie, nigdy nie będę nawet najlepszym pewnie w danym mieście, w województwie i nawet nie zamierzam być, nawet do tego nie aspiruję, po prostu robię to, co lubię, płacą mi za to bardzo dobrze, dumny z tego jestem i to mi wystarczy, nie? A to, że jest kilku ludzi we Wrocławiu, co pewnie moje roczne dochody to mają w tydzień. Mnie to jakby za bardzo nie interesuje, bo pewnie w Stanach jest wielu takich, co ich roczne mają w tydzień. No i zawsze jest na górze ktoś większy, ktoś z większą siłą, większą władzą, większym majątkiem, większymi zasobami, możliwościami. A grunt, żeby właśnie to robić, to co się lubi i no i tak jakby mieć ten spokój. Więc ja też staram się odnaleźć tą drogę w biznesie. Tak, i ja nawet jak podejmuję jakieś inicjatywy biznesowe, no marzy mi się jakaś restauracja, która oferuje śniadania i chciałbym mieć jakąś fajną śniadaniówkę w Wrocławiu, no ale mówię, nie, no to może sobie ten pomysł zostawię na przyszłość, na taką emeryturę, gdzie będę mógł zabrać wszystkie biznesy i będę sobie tych gości sam witał w tym moim miejscu, czy jakiś hotelik, czy coś tego typu, tak. Mhm. Podobają mi się takie miejsca, lubię takie miejsca i nawet gdybym miał, nie wiem, być super zamożną osobą, która będzie takie coś prowadzić, no to wiem, że pewnie kiedyś w życiu takie coś otworzę, Ale teraz nie jest na to moment, bo na przykład czuję, że dużo czasu by mi to zabrało. A dla mnie teraz ten czas jest zdecydowanie bardziej cenny i ważniejszy.
Mówimy o tych dzieciach, że mają lepszą szansę. W zasadzie my też mieliśmy lepszą szansę niż nasi rodzice. O co mi chodzi? Zauważyłem jedną rzecz, że osoby w naszym wieku, powiedzmy te 30-40 lat, często zauważyłem jedną rzecz, że robię coś z pasji, pojawiają się pieniądze, uświadamiam sobie też, że te pieniądze, okej, okay, jestem najedzony tymi pieniędzmi, mogę robić co chcę.
Raczej szybko się najadamy.
No, ale najadamy się.
No bracie, w młodym wieku, nie wiem z jakiego domu pochodzisz, no jaki masz background, no ale ja nie marzyłem o tym, żeby mieć domy w Monako. I maksymalnie o czym marzył młody chłopak z Miłoszyc, z małego miasteczka, czy miałej miejscowości wsi tak naprawdę, pod Jelczem, Roskowicami, no to co, o czym ja mogłem marzyć? No, pierwsza rzecz to karierze piłkarza, potem kariera koszykarza, a potem, jak już wiedziałem, że to i to nie da rady, no to były jakieś marzenia typu samochód fajny chciałbym mieć kiedyś. No takie pierdoły, no tak naprawdę, a potem kupujesz to auto, w miesiącu, w którym go kupujesz, okazuje się, że jeszcze więcej zarobiłeś, niż dalej masz te same pieniądze na koncie i jakby na koniec dnia to tak w sumie zastanawiasz się, że no w sumie to równie dobrze mógłbym wszystko zamknąć i z tego, co już zgromadziłem, żyć, mieć święty spokój, no tylko też trzeba coś robić w życiu, mam 30 lat, więc ja chciałbym, może za szybko pewne rzeczy się też zadziały. No ja uważam, to jest problem, bo o tym się nie mówi, ja wiem, że ja mam też problem ten w internecie, no bo czasami ja tak specjalnie coś wrzucę na Twittera czy gdzieś na Instagrama i widzę, że to niesamowicie polaryzuje, no bo ja gubię perspektywę i problemy ogólnie ludzi na świecie, a ludzie nie patrzą w ogóle na moje problemy, więc to tak, to realnie, no każdy ma swoje, ale wydaje mi się, że no problem jest taki, że no jakbyśmy jeszcze mieli jakieś takie, wiesz, nie, że dziedziczysz jakąś firmę, jak chcesz ją wejść z nią na giełdę, coś zrobić, to masz realnie do spełnienia tego marzenia kolejnych 10 czy 15 lat, tak? No ja przynajmniej tak nie miałem, żeby mieć jakieś takie marzenia, które wszystkie, mówię, spełniłem przed 30, stanąłem, ucieszyłem się i mówię, kurwa, a co teraz będę w życiu robił? Nie wiem, jaki plan, bo w sumie zawsze po coś to było. A teraz się zastanawiałem, mówię, wiem, że to nie są problemy, nie? Jakby tak realnie pewnie wiele osób, co teraz to słucha, pomyśli sobie, no odklejeni ludzie gadają o odklejonych problemach, ale jakby no ja się sam w tym momencie znalazłem dzięki mojej pracy, więc to jest realny problem, żeby potem tą motywację znajdować w sobie, żeby stawać teraz na przykład jakąś tam moją motywacją, to jest, nie wiem, uczenie się nowych rzeczy typu gra w golfa, doskonalenie gry w squasha i dbanie o siebie jeszcze lepiej, o swoje ciało, bo uważam, że teraz mogę sobie kupić czas na przykład. A że jestem w miarę w młodym wieku, to jeszcze tego czasu, aż tyle tego zdrowia nie poświęciłem, ani nie straciłem tego czasu, więc to jest ten duży plus. Z drugiej strony też wiem, że mam bardzo duży potencjał i wiem, że może stać mi na wiele, bo też na tyle się czuję. Czuję gdzieś podświadomie, że jeszcze najlepsze, najfajniejsze rzeczy i w biznesie, i w pracy, i ogólnie zawodowo, to przede mną. Cokolwiek miałoby to nie być. I niekoniecznie czuję, żeby to miało być jakieś prowadzenie własnej firmy, nie? Że mogłoby to być zaangażowanie się w jakieś tematy społeczne, w jakieś tematy bardzo istotne, w tematy jakieś ważne. Poniekąd też czuję dumę z tego, co robimy na EKDO i że, że to jest jeden z moich biznesów. Podoba mi się to bardzo. Czuję, że też jestem w stanie ten mindset gdzieś może w kilku osobach w Polsce zaszczepić i staram się pokazywać, w jakim kierunku oni powinni iść. Teraz coraz częściej jestem wylewny dotycząc właśnie w sprawach takich, jak teraz opowiadam, w sprawach właśnie prowadzenia biznesu, problemów, jakie się z tym wiążą, zdrowia psychicznego, czy ogólnie przedsiębiorcy, życia przedsiębiorcy, z czym to się wiąże. Staram się tą swoją wiedzą dzielić i tam na łamach naszego newslettera, czy w ogóle za darmo na moim Instagramie, na Q&A'ach. No i staram się dawać takie miejsce w sieci, tworzyć takie miejsce w sieci, które mogłoby być właśnie dla takich, jak były rozkoszów 10 lat czy 15 lat temu. Bo ja bardzo bym chciał takie treści konsumować, jakie sam teraz dostarczam, to mało skromnie mówiąc po raz kolejny, ale brakowało mi takich treści, pewnie były, tylko nie byłem w stanie ich znaleźć może.
No jasne, to są zupełnie inne czasy. Żebym powiedzieć, że właśnie my w tym wieku dochodzimy do tego, okej, są pieniądze i dochodzimy do takiego wniosku, okej, czyli pewnie jakby życie czy praca polega na tym, co robiliśmy wcześniej, tylko bez pieniędzy. Bawimy się, testujemy, sprawdzamy, no bo wiemy już, że gonienie za kolejnymi milionami zupełnie nie ma sensu. Generalnie chcemy dać dzieciom lepsze środowisko i lepsze możliwości niż my sami mieliśmy, ale prawda jest taka, że jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci były dobre, to jak nie mamy kasy, to one będą miały doświadczenie przez brak tej kasy, czyli to, co my przeżywaliśmy. Nie mieliśmy nadmiaru, musieliśmy mieć ten głód, szliśmy za nim, osiągnęliśmy fajne rzeczy. A z drugiej strony, jak jest nadmiar kasy, to trudniej jest takiemu dziecku stać się dobrą osobą, nie musząc o pewne rzeczy walczyć. No bo tak naprawdę nasze życie budowane jest na trudnych przeżyciach.
No to tak, dokładnie. No, potem takie osoby no, sobie gorzej radzą często w życiu, no bo są pod takim parasolem często chowane. No i to ja przynajmniej z mojego doświadczenia z różnych takiego środowiska znajomych, no to często tak to wyglądało. Nie? Że no potem trudniej się odnaleźć, no też przede wszystkim no te osoby potem rywalizują z takimi jak my na tym całym pokoleniu dorobkiewiczów i tym, co się realnie bardziej chce. Wydaje mi się, że ta kwestia motywacji jest absolutnie najważniejsza. To jest dokładnie tak samo jak z chodzeniem na siłownię, czy z jakimiś tam uprawianiem jakiegoś sportu, zdecydowanie inaczej się trenuje, robi, wiedząc, gdy się szykujesz na dany start, na daną datę, na daną okazję, albo na jakiś konkretnie ustalasz sobie mierzalny cel. Ta motywacja jest wtedy zupełnie inna niż tak chodzisz, bo chodzisz. Nie? Czy później gdzieś ci się to odechciewa i coś się z tym dzieje. Nie? I często tak no jest tak samo jak właśnie w pracy. Nie? Że jeżeli ktoś już coś ma to poczucie bezpieczeństwa zapewnione i czuje, że jakby nie musi, no to on realnie nie musi. No i fajnie jest tak pewnie żyć sobie, że kurczę, wcale nie uważam, że ja bym chciał, nie mam dzieci, możliwe, że nie będę miał, ale nie chciałbym, nie czuję, nie chcę ani jednej, ani drugiej drogi jakby skreślać. No, plus jest jeden. Na pewno taki, że mi jako mi, no nikt nigdy w życiu nie powie, że coś dostałem, że coś otrzymałem. Oczywiście powiedzą, to hejterzy to wszystko powiedzą, ale to i tak będzie niezgodne z prawdą, nie będzie można mi tego zarzucić, nie będzie mi można tego do mnie łatki przetknąć, więc cokolwiek jakby ja nie zrobiłem, nie osiągnąłem, to jest tylko i wyłącznie zależne ode mnie, w 100% ode mnie, praktycznie nikomu biznesowo nie zawdzięczam, jeżeli chodzi o nic. Jestem samoukiem, osobą, która z zera do pewnych rzeczy dochodziła, popełniała masę błędów, której nikt nie uczył, nie miałem mentora, nie miałem żadnego kogoś, kto nad mną stoi i mówi tak, Kuba rób, a tak nie rób. Nawet jak zakładałem własną firmę, to nie wiedziałem do końca, co to jest VAT, co to jest PIT, co to jest CIT, nie potrafiłem, musiałem wsiąść, po prostu wpisać to w neta, czytać. Mówię sobie, kurwa, no nie takie głupki zakładałem firmy w Polsce i na pewno sobie z tym poradzę. Wsiadłem, wpisałem, to zacząłem się, po prostu przeczytałem. Mówię, dobra, jeszcze spytam jakąś księgową, jedną, drugą, dowiedziałem się, mówię, no rzeczywiście nie jest takie trudne. Potem sobie poszedłem do warzywniaka, mówię, no jak ten pan, który dzień dobry mi nie potrafi odpowiedzieć, który ledwo cokolwiek w życiu rozumie, w mojej ocenie, sprzedaje, jest dla mnie chamski, opryskliwy, arogancki, jakąś tę firmę prowadzi, te paragony drukuje, mówię, no to też ogarnę.
Myślę, że to jest dobra rama, żeby mieć w głowie. Jeszcze odniosę się do tego głodu, bo pamiętasz, że dużo fajnych rzeczy robiłem w życiu nie z głodu, tylko z przyjemności. Czyli dużo moich pasji takich licealnych, czy na studiach, to właśnie wynikało z przyjemności, więc to, że...
Ale u mnie też ta koszykówka się wzięła,
no właśnie, nie?
Czy to pisanie o modzie męskiej, interesowanie się tym szyciem na miarę, czy to tylko się wzięło. Nawet początki moje zegarkowe to nie wzięły się z tego, żebym ja gdzieś sobie ten kapitał lokował i zarabiał na tym, inwestował i tak dalej, tylko to też się wzięło stąd, że pierwsze zegarki kupowałem, bo je lubiłem jako przedmioty, podobały mi się, chciałem je mieć. I nie zwracałem uwagi na to, czy on będzie za chwilę warty dwa razy tyle, trzy razy tyle, bo jak ja zaczynałem w tym temacie gwisiadać, to mało kto w ogóle o tymkolwiek mówił, że to może być dobro inwestycyjne, tak? Więc wszystko to, co się u mnie w życiu zaczynało, to zaczynało się w 100% od pasji. Nawet teraz, kiedy robimy EKDO, no to też się wzięło od pasji, no bo mówię, kurde, podoba mi się to wymądrzanie na Instagramie, pisanie, ogólnie edukowanie i robienie jakiegoś, jak zrobiłem to dwa kursy, one były ogromnym sukcesem, plus mi się podobało to, w jaki sposób to robiłem. Więc mówię, czemu by na tym skali nie łapać, czemu by na tym biznesu nie robić, czemu to by pod tym kątem biznesu też nie budować, tak? Mhm. To też się wzięło z pasji. Ja też oczywiście, ktoś mówi, moje ulubione powiedzenie, skok na kasę. Ja to w ogóle uwielbiam jako zarzut, nie? Dla przedsiębiorcy, że to był skok na kasę, no to jest jak najlepszy komplement. No, w sensie, wiesz, no co to w ogóle jest skok na kasę? To jest motywacja finansowa zawsze, jak robię jakiś biznes, czy otwieram jakąś spółkę, czy cokolwiek. Ja nie chcę tego robić po to, żeby, nie wiem, bankrutowało, nie działało, nie funkcjonowało. Zazwyczaj mam już tyle rzeczy, mógłbym kilka rzeczy zrobić, a mam dostęp do wielu przedsiębiorców. Przecież kilka tysięcy ludzi kupiło moje kursy, kilka tysięcy ludzi, z którymi mam kontakt, one posiada sklepy internetowe, więc mógł prawdopodobnie w branżach. Ostatnio miałem jakieś dwa spotkania, tą propozycję objęcia udziału w branży beauty, potem miałem objęcia w branży spożywczej, no i też mógłbym sobie to wybrać, ale mnie to nie kręci, nie podoba mi się to, więc jakby odrzuciłem te tematy. No więc wybieram sobie już ten, który mi się podoba, który czuję, że może wyjść, ale też czuję, że mi się podoba, że praca nad nim będzie ciekawa, bo kurde, prowadzić firmy tylko i wyłącznie dla motywacji finansowej, no to tak po pewnym czasie to się naprawdę nudzi i no odechciewa się tego robić, no przynajmniej dla mnie. No ja nie mam aż tak ogromnych planów, tak jak mówiłem, jakichś finansowych takich, no, a większość, czy nawet marzeń, tak? W dzisiejszych czasach tak żyjemy, tak funkcjonujemy, że życie milionera od życia miliardera nie różni się aż tak bardzo. A poza tym, żeby zostać już takim miliarderem, czasem ultra zamożną, otóż naprawdę wiele rzeczy musi się na świecie poukładać, udać. I sam fakt, że wychowujemy się w takim, a nie innym kraju, żeby jest z ogromnym dla nas ogranicznikiem, żeby tą skalę taką zwiększać. Poza tym, jak ja już 10 lat buduję jakąś skalę w moich biznesach w Polsce, na rynku polskim, tak jakbym miał nagle wyjść szerzej na rynek, typu większe grono odbiorców, to bym musiał prawdopodobnie wyjść z tego rynku i kolejne 10 lat poświęcić, żeby budować dokładnie to samo, nawet wiedząc jak. Mając to doświadczenie, jak to wyglądało, to świat się na tyle zmienił, że to się już inaczej te firmy buduje, inaczej się buduje zasięgi, inaczej się buduje rozpoznawalność. No to kolejne 10 lat może poświęcić i dalej mamy to na jednej wadze czas, a na drugie pieniądze. No ja znowu wybieram chyba ten czas na ten moment. Choć pewnie gdybym miał jakieś gwarancje, no to można byłoby inaczej rozmawiać. A tym bardziej wiem, że to nigdy nie istnieje z pewno. Nie, ten wybór nie jest taki oczywisty.
Dokładnie.
A wiem, że ten czas na pewno będę miał. Jak nie pójdę tą drogą, tak?
Nie, no w ogóle, wiesz, całe podejście do tego, że jesteśmy motywowani głodem albo tym, co lubimy robić i to, co w tym momencie mówisz, masz zaspokojony element finansowy, możesz sobie wybierać biznesy, które będziesz robił, robisz to dla fanu, oczywiście dla kasy, no bo jeżeli robisz to dla fanu, to robisz to dobrze, jak robisz to dobrze, to przynosi pieniądze, więc generalnie, tak jak powiedziałeś wcześniej, pieniądze są miarą tego sukcesu i tego, że robisz to dobrze. Dwie rzeczy.
Ale też nie zawsze, bo są osoby, które nie zbudują skali. Na przykład znam wielu znajomych restauratorów, którzy mają jedną restaurację, nie będą robić z tego ani sieciówki, ani franczyzy i nie będą otwierać kolejnych sieci, no bo oni chcą to sami kontrolować. No i chcąc, nie chcąc, oni nie będą niesamowicie zamożnymi ludźmi. Oni są jakby zamożni, jakby radzą sobie fajnie, biznes działa, mają ciągle pełne obłożenie. No tylko no i teraz jak porównasz sukces tej osoby do sukcesu kogoś, kto wymyślił Ubera, gdzie niesamowicie łatwo skalowalny biznes na cały świat, tak? Jakby no trudno jest przyłożyć i ja nie chcę przekładać tej miary tylko i wyłącznie finansowej, tylko takiego ogólnego zadowolenia z siebie i z tego, co się robi. No to tak naprawdę jest najważniejsze w życiu, a nie to, kto ile ma pieniędzy na koncie. Tym bardziej, że potem wielu tych przedsiębiorców pokazuje, że nie wie, co z tymi pieniędzmi robić, nie wie, jak się do tego zabrać, nie wie, może wiedzieli, jak zarobić, ale nie wiedzą, jak inwestować. Nie wiedzą, jak te pieniądze lokować, jak o nie zadbać i jedyne, co potem robią, to trzymają to i tak naprawdę nic z tym nie robią, no to jeszcze jest dobrze, a wielu z nich traci w głupi sposób, no to jest zupełnie inna kwestia.
No tak, masz zupełnie inną umiejętność, to jest umiejętność zarabiania, tworzenia firmy, inna umiejętność to jest umiejętność inwestowania.
No tak.
Uczymy się tego zupełnie na nowo.
Niektórzy się tego nie uczą, w mojej ocenie to jest błąd. I to bez znaczenia, czy pracujemy na etacie, czy pracujemy... czy mamy swoją firmę, czy cokolwiek robimy, no to tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby w pewnych kwestiach rozwijać swoje te kompetencje dotyczące tego, jak działa pieniądz, jak działa rynek ogólnie inwestycji, bo pokazuje wiele raportów to, że Polacy są jednak narodowością, która totalnie nie potrafi inwestować, totalnie nie potrafi się zabezpieczać przed inflacją. Najwięcej pieniędzy w Unii Europejskiej trzymamy na depozytach nieoprocentowanych, więc nie robimy nic z tym, aby temu zaradzić.
Jasne. Myślę, że jest jeszcze cała masa pytań, które do Ciebie mam. Zaczynając od tego, dlaczego jesteś tak hejtowany w internecie, myślę, że fajnie będzie o tym pogadać, bo jest to element strategii. Inwestujesz w zegarki, dużo osób o tym wie, też ten temat chciałbym podrążyć. Masz fajny samochód, więc drugi odcinek, jest duża szansa, że nagramy już u Ciebie w samochodzie. Także odsyłam też do drugiego nagrania. Ja Tobie, Jakub, dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dzięki za obejrzenie. Cześć. Dziękuję.